Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Serdecznie witamy, pozdrawiamy wszystkich widzów Telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria. I zapraszamy na czas rozmów niedokończonych, a dzisiejszy temat, który podejmujemy, brzmi w następujący sposób. Pomoc państwowa i samorządowa dla osób i rodzin. To temat, który będziemy realizować przez ten czas, który przed nami. A naszymi gośćmi są następujące osoby. Jest z nami pani Zdzisława Sawicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy panią serdecznie. Jest z nami pani Joanna Wasilewicz, kierownik Zespołu Pracowników Socjalnych MOPR w Białymstoku.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Oraz jest z nami pan Adam Januszewski, kierownik specjalistycznego zespołu do spraw osób bezdomnych MOPR w Białymstoku. Witam, szczęść Boże. Czas zimy to jeden z takich trudniejszych pewnie momentów dla osób, które w jakimś konkretnym wymiarze też są podopiecznymi państwa działalności, ale to nie tylko. O tej działalności chcielibyśmy porozmawiać podczas naszego dzisiejszego spotkania z naszymi gośćmi, aby też uzmysłowić sobie, aby też uświadomić sobie, czym jest MOPS czy MOPR. O tej różnicy też byśmy chcieli powiedzieć. W jaki sposób trafić do was, w jaki sposób też do kogo jesteście posłani. O tych tematach chcemy podczas naszego dzisiejszego spotkania porozmawiać. Może rozpocznijmy od tego nazewnictwa, aby też taki porządek tutaj zapanował. MOPS, MOPR. Jaka jest różnica? I w czym polega właśnie ta różnica między tymi dwiema nazwami? Czy to jest właśnie może tylko nazwa, czy też jakieś różnego rodzaju zadania?
No, można tak powiedzieć. MOPS, MOPR, PCPR, PCPR, GOPS i jeszcze kilka różnych pojęć przytoczyć, które ośrodków, jednostek, które realizują zadania pomocy społecznej. Ustawodawca takie zadania te tak podzielił pomiędzy różne jednostki pomocy i dlatego różnica jest w nazwach, prawda? Chodzi o to, że tak w samorządzie, samorząd realizuje zadania pomocy społecznej. Są to zadania własne, czyli te, które samorząd musi sam realizować, wyłożyć na to własne środki, własne pieniądze, pieniądze z budżetu gminy, z budżetu powiatu. Natomiast część zadań są to zadania zlecone, zadanie, na które środki, pieniądze przekazywane jest przez państwo. Tutaj oczywiście też je realizują ośrodki pomocy społecznej, czy też powiatowe centra pomocy rodzinie. Niemniej jednak pieniądze pochodzą z budżetu państwa. Dla osób, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, właściwie nie ma to znaczenia, powinni wiedzieć, gdzie mogą się zgłosić, do kogo mają pójść, jeżeli w życiu zdarzyło się im coś takiego, co uniemożliwia samodzielne życie, samodzielne funkcjonowanie, zapewnienie sobie podstawowych potrzeb. Stąd też, jeżeli człowiekowi dzieje się krzywda, jest mu ciężko i nie wie, jak sobie pomóc, nie jest w stanie pomóc mu rodzina, nie jest w stanie sam sobie zabezpieczyć potrzeb, bo nie ma żadnych oszczędności, stało się jakieś nieszczęście w rodzinie, jest choroba, niepełnosprawność, czy też nawet niezaradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych. Jest kilka dysfunkcji, o których mówi ustawa. Zawsze, jeżeli nie wiemy, gdzie pójść, to należy się zgłosić do pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej najbliżej położonego, czyli w gminie, z której pochodzimy. I pracownik wówczas przekaże szczegółowe informacje, gdzie z tym problemem należy się udać. Bo być może jest to sprawa, która dotyczy osób niepełnosprawnych i są na to pieniądze z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wówczas należy udać się na pewno do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które to funkcjonują w powiatach. Jeżeli jest to jakieś inne zadanie, na przykład chodzi o pieniądze na zasiłek, otrzymanie zasiłku, na jakiś cel, przyznanie obiadów dzieciom w szkołach, oczywiście wtedy idzie się do pracownika socjalnego i wówczas tą sprawę prowadzi ośrodek pomocy społecznej, czy miejskie ośrodki pomocy rodzinie w większych miastach. Także, żeby się nasz człowiek, któremu jest ciężko w życiu, nie zgubił w tym wszystkim, bo rzeczywiście jest tego dużo i zadań jest też bardzo dużo, to te podstawowe wszystkie informacje uzyska u pracownika socjalnego, będzie wiedział, gdzie pójść dalej, z jakim problemem, gdzie ma się zgłosić.
Może wspomnijmy, jakie zadania są realizowane w ramach kompetencji Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Podzieliliśmy to, prawda, na te dwie rzeczywistości, na zadania, które są własne i zlecone, tak aby też osoby, które nas chociażby teraz słuchają czy oglądają, mogły też skonfrontować, prawda, z swoją sytuacją, czy być może właśnie to ja jestem osobą, która mogłabym skorzystać z takiej pomocy, a może nawet nie wiem tego.
Na pewno osoby długotrwale chore, osoby niepełnosprawne, osoby, które są, pozostają bez pracy, które mają problem z dziećmi, wychowawcze jakieś, osoby opuszczające zakłady karne, takie osoby również są obejmowane pomocą. Oczywiście należy nie posiadać wysokiego dochodu. Tutaj ustawa określa kryteria, kiedy możemy przyznać pomoc pieniężną, ale oprócz tej pomocy pieniężnej, oprócz tych osób, o których wspomniałam, jeszcze szereg innych dysfunkcji, są świadczenia niepieniężne i to też jest takie, może mniej się o tym mówi, ale na przykład praca socjalna, która jest takim bardzo podstawowym świadczeniem skierowanym do osoby potrzebującej, to jest takie świadczenie, kiedy możemy objąć każdego potrzebującego, wytłumaczyć jemu, pomóc nawet napisać podanie. Właściwie wszelka działalność pracownika socjalnego może być, należy do tej kategorii pracy socjalnej. Natomiast zajmujemy się również, pomagamy osobom, które są w kryzysie, osobom, których dotyka przemoc. I to nie tylko ta w rodzinie, o której się dużo mówi, ale jest również przemoc, i która jest poza rodziną. Każda taka osoba może zgłosić się do ośrodków pomocy społecznej, do powiatowych centrów pomocy rodzinie, które prowadzą ośrodki interwencji kryzysowej, i tam można uzyskać pomoc pedagoga, psychologa, jakiegoś terapeuty. To teraz jest bardzo potrzebne świadczenie, które kierowane jest również do mieszkańców naszego kraju, ale my mówimy jakby o Białymstoku najbardziej. Takie jednostki funkcjonują w Białymstoku jako środek interwencji kryzysowej. Również zajmujemy się dziećmi, które pozostają bez opieki, kiedy to rodzice niekoniecznie w sposób właściwy pełnią swoje funkcje. No więc wtedy często musi pracownik socjalny, nieraz z kuratorem sądowym, interweniować. No niestety zdarzają się sytuacje, że dziecko musi być skierowane do pieczy zastępczej. Także tych zadań tak jest bardzo dużo. Myślę, że w tym programie o wszystkich nie powiemy, ale pewnie wybrzmi to jeszcze w pytaniach tutaj naszych słuchaczy z rodziny Radia Maryja.
Tak, może właśnie wspomnijmy o tych formach wsparcia, które są związane z dziećmi, z rodziną, pani Anno.
Jeżeli chodzi o rodziny przeżywające trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczej, mamy do dyspozycji poradnictwo rodzinne, psychologiczne, kierowane do rodzin, które wymagają właśnie takiego wsparcia, które same nie potrafią sobie poradzić z piętrzącymi się problemami. Możemy, tak jak pani dyrektor wspomniała, poprosić kuratora, poprosić ewentualnie policję, jeżeli dzieją się takie sytuacje już drastyczne, że dochodzi do tych sytuacji przemocowych w rodzinach, ale też możemy umieścić czy skierować do sądu wniosek o zainteresowanie się sytuacją, jeżeli rodzice z jakichś przyczyn nie chcą z nami współpracować, wówczas prosimy sąd o interwencję. Czasem bywa tak, że te dzieci są umieszczane w pieczy zastępczej, jeżeli przedtem zaproponowana pomoc w postaci pomocy asystenta rodziny nie przyniesie pożądanych skutków.
Osoby, które nie mają, dajmy na to, środków na to, aby utrzymać swoją rodzinę, czy też mogą zgłaszać się do państwa po pomoc?
Jak najbardziej. Jeżeli osoby nie mają środków na przeżycie, czy brakuje im środków, bo mają jakieś, ale brakuje im, to jak najbardziej mogą zgłosić się do nas, do pracowników socjalnych, którzy są usytuowani w kilku zespołach pracowników socjalnych. Mówię tu o Białymstoku. A taki podział zaistniał po to, aby osoby mające problemy, będące w potrzebie, żeby mogły łatwiej dotrzeć do pracownika socjalnego, żeby nie z wszystkich zakątków miasta gdzieś w jedno miejsce się zgłaszać, ale też jeżeli jest to mniejszy obszar, to też pracownik socjalny jest bardziej rozpoznawalny, podobnie jak dzielnicowy na osiedlu, także większość mieszkańców wydaje się, że powinna znać pracownika socjalnego. Natomiast jeżeli nie, to też czy od sąsiadów się dowie, czy na stronie internetowej. Też wychodzimy sami z pomocą. Nie zawsze osoby potrzebujące jej muszą się zgłosić do nas osobiście. Bo to też zależy od sytuacji. Jeżeli jakiś problem dotyka osoby niepełnosprawnej, starszej, samotnej, która nie wychodzi z domu, wówczas jeżeli czy do nas zatelefonuje, czy przyśle podanie pocztą, no to my interweniujemy, udajemy się w środowisko. A są też sytuacje, kiedy zgłaszają nam problemy sąsiedzi, kiedy lekarz rodzinny zgłasza, że są osoby, które leczą się u niego, a potrzebują pomocy, wsparcia. Czasem bywa tak, że policja zgłasza, że szkoła zgłasza i na każde takie, żadne takie zgłoszenie nie pozostaje bez oddźwięku, bez echa, tak? Pracownik socjalny podejmuje działania, uruchamia procedury, udaje się w środowisko, przeprowadza wywiad środowiskowy, rodzinny wywiad środowiskowy, który jest podstawą do tego, żeby ustalić, jaka jest sytuacja rodziny, jakich form pomocy potrzebuje, czy w ogóle potrzebuje.
Czyli widzimy, że to jest cała siatka, to jest konkretne też współdziałanie bardzo różnych organów między sobą, tak aby też pomagać, żeby docierać do tych różnych środowisk, które niejednokrotnie są anonimowe, bo wiemy, że taka nędza prawdziwa, no ona się nie afiszuje, ona bardzo często nie idzie gdzieś po pomoc, bo też człowiek ma swoją godność, poczucie swojej wartości i nie chce się z tym ujawniać, prawda, że znajduje się w trudnej sytuacji i tutaj no niezmiernie też ważnym jest pewnego rodzaju też takie wrażliwość na drugiego człowieka, prawda, i aby też informować siebie nawzajem o takich sytuacjach, że coś niepokojącego się dzieje, że zauważam jakieś właśnie tutaj chociażby w sąsiedztwie pewnego rodzaju braki różnego rodzaju, prawda? To też jest chyba niezmiernie ważne, aby...
Tak, jak najbardziej. I właśnie teraz, jakby nawiązując do pory roku, jaką mamy, też pracownicy socjalni w swoim zainteresowaniu mają osoby, zwłaszcza samotne, niepełnosprawne, które nie wychodzą z tego domu, więc monitorują te środowiska, bo część z nich jest znana pracownikom socjalnym. Dbają o to, czy sprawdzają na początku, czy posiadają opał na zimę, czy jest jego dostateczna ilość, czy w mieszkaniu jest ciepło. Jeżeli nie, no to też próbują pomóc, przyznając zasiłki celowe na zakup opału, czy też pomoc rzeczową poprzez zakupienie i dowiezienie opału do osoby niepełnosprawnej. Wydaje się, że jest to taka forma wsparcia bardzo potrzebna, zwłaszcza osobom samotnym i tym, którzy mieszkają w domkach, gdzie tam niekoniecznie sąsiedzi aż tak często zaglądają. A rodzina albo jej nie ma, albo z różnych przyczyn nie jest w stanie pomóc.
Kwestia zasiłku, o którym żeśmy mówili, kwestia też wsparcia w takiej formie materialnej, to jest jedna ze stron, ale chyba też niezmiernie ważną jest to, aby dawać drugiemu człowiekowi nie tylko właśnie gotowe, prawda, gotowe chociażby środki finansowe, ale żeby też dawać mu tą przysłowiową wędkę. Czy w ramach działalności, prawda, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie są prowadzone różnego rodzaju aktywizacje, które pomagają człowiekowi w tym, aby zmienił swoje życie, jeśli tylko tego chce.
Tak, jeśli można, uzupełnię tylko, że jeśli chodzi o dzieci, jeszcze warto o tym powiedzieć, bo dzieci przede wszystkim otrzymują gorący posiłek w szkole. Właściwie żadne dziecko nie powinno być głodne. Z tego założenia wychodzimy i każde dziecko, które jest w jakiś sposób niedożywione i nauczyciele, pedagodzy widzą, że jest głodny, szkoła może nam zgłosić i zawsze takie dziecko otrzyma pomoc w postaci obiadu, gorącego obiadu w szkole. Te dzieci, które nie chodzą do szkoły, nie realizują obowiązku kształcenia, tylko takie dziecko może gdzieś tam zagubić się i może być niedożywione. Natomiast dziecko w szkole powinno otrzymać posiłek i generalnie wszystkie dzieci, myślę, otrzymują. Także to w tej kwestii uzupełnienia.
Proszę pozwolić, że jeszcze ja do tego nawiążę, bo też forma pomocy, znaczy pomoc w formie posiłku gorącego jest również przewidziana osobom dorosłym. Głównie osobom samotnym, niepełnosprawnym, chorym. I również możemy albo przyznać posiłek, który osoby potrzebujące tego posiłku mogą spożywać w stołówkach na przykład Dziennego Domu Pomocy Społecznej, bądź też możemy przyznać świadczenie pieniężne na zakup posiłku, czyli oni wtedy sobie sami wykupują na przykład w jakimś barze, albo zasiłek celowy na zakup artykułów żywnościowych i wówczas z tych przyznanych pieniędzy we własnym zakresie są w stanie przygotować w miejscu zamieszkania w domu posiłki gorące.
Ja uzupełnienia tylko, bo mało kto o tym wie, a teraz też zima to choroby i różnego rodzaju stłuczenia, urazy. Są osoby, które nie mają prawa do świadczeń zdrowotnych i też taka osoba, która no, chociażby nie jest zarejestrowana w Urzędzie Pracy, a złamie nogę i też Urząd Pracy w tym momencie nie zarejestruje, bo ta osoba nie może w tym momencie podjąć pracy, może zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej i poprosić o potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych i dostaje wtedy decyzyjnie potwierdzenie prawa do świadczeń zdrowotnych na 90 dni. Może wielokrotnie się o to ubiegać, jeśli nie ma innej możliwości, z innego tytułu korzystać ze świadczeń zdrowotnych i wtedy może korzystać z usług lekarza normalnie w przychodni, pokazując tą decyzję. Też jeśli zdarzy się komuś trafienie do szpitala, kto nie posiada ubezpieczenia zdrowotnego, to wtedy szpital występuje i w trybie nagłym taka osoba trafia do szpitala, to szpital występuje o to i też decyzja jest wydawana i ta osoba może korzystać ze świadczeń zdrowotnych.
To może powiedzmy, co trzeba spełnić, jakie warunki trzeba spełnić, aby właśnie skorzystać z takiej pomocy, czy to w formie tych posiłków, o których Pani mówiła, czy o tej pomocy, o której Pan wspomniał. Jaka jest procedura, jak to wygląda?
Jeżeli chodzi o formy pomocy tych na zabezpieczenie posiłku czy żywności, to oprócz tego, że ta osoba czy rodzina musi znaleźć się w trudnej sytuacji wynikającej między innymi z bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej choroby. Jakby ten katalog dysfunkcji wymienionych w ustawie o pomocy społecznej nie jest zamknięty. Tam są wymienione niektóre, ale on jest otwarty i pracownik socjalny w drodze wywiadu środowiskowego ocenia, czy faktycznie sytuacja rodziny czy osoby jest trudna i uzasadniająca przyznanie pomocy. Niemniej do tego, że musi wystąpić jedna z dysfunkcji, to też musi być spełniony warunek dochodowy. Bo jeżeli chodzi o świadczenia przyznawane na tak zwanych zasadach ogólnych ustawy o pomocy społecznej, na przykład zasiłki stałe, zasiłki okresowe, zasiłki celowe, rodzina czy osoba musi, jej dochód nie może przekroczyć kryterium dochodowego, jeżeli chodzi o osobę samotnie gospodarującej kwoty 634 zł. Natomiast jeżeli chodzi o rodzinę, 514 zł na osobę w rodzinie. Aczkolwiek jeżeli mówimy o zasiłkach celowych w ramach pomocy państwa w zakresie dożywiania, czyli to, o czym mówiłyśmy tu z panią dyrektor, o zasiłkach celowych na żywność, udzielenie posiłku, to też to kryterium wzrasta do 150%, czyli dochód rodziny i osoby nie może być wyższy od tej kwoty. Ale też wydaje się, że warto wspomnieć o pomocy tak zwanej FEAD, pomocy żywnościowej, której celem jest zminimalizowanie braku żywności przez osoby będące w ubóstwie, które mają niskie dochody. Wówczas jest taka możliwość skorzystania z żywności Ale wówczas, gdy pracownik socjalny wyda skierowanie, tą dystrybucją tej żywności zajmują się organizacje pozarządowe. I tutaj to kryterium dochodowe również należy spełnić, ale ono jest jeszcze wyższe, bo dochód rodziny albo osoby samotnie gospodarującej nie powinien przekroczyć 200% kryterium. Odpowiednio osoby samotnie gospodarującej i dochodu na osoby i rodziny.
Zwłaszcza chyba osoby starsze, seniorzy, niejednokrotnie osoby, które mieszkają samotnie, też i pewnie liczą na wsparcie. Przepraszam, jak w tym wymiarze osoby właśnie, które przeżywają swoje życie w samotności w wieku podeszłym, mogą też liczyć na wsparcie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie?
Osoby starsze, seniorzy, szczególnie jesteśmy bardzo zatroskani o takie osoby, ponieważ wiemy, że trudniej im się żyje ze względów zdrowotnych i samotności nieraz. I nasza Rada Miejska podejmuje od kilku lat już taką uchwałę, na podstawie której dopłacamy do leków. Te dopłaty są dość znaczne. Ponadto, oczywiście...
Wróćmy jeszcze, dopłata do leków, to też jakie trzeba spełnić kryteria, aby taką dopłatę uzyskać?
Nasza uchwała określa kryteria dochodowe, natomiast bardzo proste jest postępowanie. Po prostu klient nasz przynosi do ośrodka recepty, zaświadczenie od lekarza, tam mamy określone to w uchwale. I w taki bardzo uproszczony sposób szybko może otrzymać to dofinansowanie. Także procedura jest prostsza i łatwiejsza do zniesienia dla osoby potrzebującej, osoby chorej, ale również może korzystać właściwie ze wszystkich form pomocy, pieniężnej i oczywiście pracy socjalnej. Dodatkowo osoby chore, niedołężne, które nie są w stanie zabezpieczyć sobie same potrzeb, mogą korzystać z usług opiekuńczych. Tutaj opiekunka przychodzi i pełni przez kilka godzin dziennie, czy przez co drugi dzień na przykład, w zależności od sytuacji takiego naszego chorego. Wykonuje te czynności, które są niezbędne, chociażby jakaś higiena, pomoc w utrzymaniu higieny, przygotowanie posiłku, wyjście na spacer. Tutaj oczywiście jest jakaś odpłatność w zależności od dochodu naszego mieszkańca. Rada Gminy również tutaj określa zasady odpłatności. Też mamy taką w Białymstoku bardzo dobrze rozwiniętą, szeroko rozwiniętą pomoc seniorom, w takim kierunku, żeby nie pozostawali oni w domu, nie zasiedzieli się, tylko żeby wychodzili, byli w swoim środowisku lub z innymi osobami się spotykali. I w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie prowadzimy klub seniora. On się mieści w centrum miasta. Są pracownicy, którzy spotykają się z naszymi seniorami. Tam jest i gimnastyka, i różne imprezy, wyjazdy, wyjścia na spacery, piesze spacery, pielgrzymki. Jest ta oferta bardzo bogata. Codziennie się tam seniorzy spotykają i mogą się wymienić ze sobą swoimi problemami, porozmawiać o problemach, ale też przeżyć wspólnie nawet różne uroczystości, imieniny, urodziny. Spotykają się z dziećmi, dzieciaczki z przedszkola przychodzą, robią nam przedstawienia dla naszych seniorów. To są takie radosne spotkania. Mamy to w centrum miasta, mamy fajny ogródek, gdzie wszyscy się spędzają tak mile czas. I jest takie dość duże zainteresowanie tą ofertą. Także seniorzy, rzeczywiście to jest takie środowisko, do których koniecznie samorządy powinny wychodzić, bo jeżeli senior jest aktywny, wtedy nie trzeba domów pomocy społecznej. Wtedy on wytrzyma w swoim domu, a zawsze w domu własnym jest najlepiej. Tu dochodzimy do następnego oświadczenia, jakim są domy pomocy społecznej, kiedy osoba starsza, nie tylko starsza, ale już nie jest w stanie funkcjonować w swoim domu, kiedy usługi opiekuńcze już nie wystarczają, już te kilka godzin dziennie nie jest za mało, żeby zapewnić opiekę. Człowiek wymaga opieki i pielęgnacji po prostu. Rodzina też nie jest w stanie zapewnić, bo pracują, bo nie ma gdzieś tam daleko, czy osoba jest samotna. Wówczas pozostaje ta ostateczność, jakim jest dom pomocy społecznej. Chociaż one są w tej chwili naprawdę o wysokim standardzie. Miałam okazję oglądać domy pomocy za granicą. My mamy się czym pochwalić w Polsce. W Polsce są naprawdę domy pomocy spełniają już wszystkie standardy europejskie i opieka i pielęgnacja jest tam naprawdę bardzo na wysokim poziomie. Także nie trzeba uciekać. Ja wiem, że starsi ludzie bardzo nie chcą korzystać z tej formy. Bardzo chcą być jak najdłużej w domu. Ale jeśli już jest taka potrzeba, trzeba po prostu z tego korzystać. Po to to jest, żeby łatwiej było i godniej się umierało w tych domach. Bo czasami zdarzają się, że korzystają tam też osoby bezdomne. Aczkolwiek bezdomność nie jest dysfunkcją, na podstawie której kierujemy do domu pomocy. Tam musi być przede wszystkim właśnie konieczność zapewnienia opieki i pielęgnacji. Ale tak, jeśli ojciec pozwoli, dyrektor, to już doszliśmy do kolejnej grupy naszych
mieszkańców. Pani była już bezdomnych.
Bezdomnych właśnie.
Pani Adamie, ta grupa ludzi, która wymaga szczególnej też troski i opieki i takiej wrażliwości, z jaką pomocą ona może się spotkać ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie?
Zaczynając od podstaw, to ustawa precyzuje dwa rodzaje osób, które ujmowane są jako bezdomne. To jest albo osoba, która nie posiada stałego meldunku i nie przebywa w lokalu mieszkalnym, albo osoba, która posiada stały meldunek, nie może mieszkać pod tym adresem z jakiegoś powodu, zaraz jeszcze dodam jakiego, i też nie przebywa w innym lokalu mieszkalnym. Te powody niemożności zamieszkiwania pod adresem zameldowania są różne. Może być eksmisja, gdzie eksmisja się już odbyła, a ta osoba po prostu nie jest formalnie wymeldowana. Są osoby, które na przykład z uwagi na wyrok sądowy, z uwagi na przemoc, nie mogą zbliżać się do rodziny, wracać do tego miejsca, gdzie były. Jest też cała masa przeróżnych innych sytuacji związanych z kwestiami obyczajowymi, kontaktami z rodziną, spadkami. Czasami ktoś, kto wszedł na drogę przestępczości albo jest narkomanem, jest alkoholikiem, rodzina z obawy przed taką osobą też nie pozwala, aby ta osoba wracała do tego miejsca. Ale zdarzają się też sytuacje, gdzie po jakimś czasie, kiedy ta osoba, przebywając w różnych placówkach dla osób bezdomnych, w jakiś sposób się też odbywając terapię, wyjścia z nałogu alkoholizmu chociażby, wraca do siebie i kiedyś słyszałem jakby opinię, która jest sednem tej możliwości powrotu osoby bezdomnej do normalnego życia, że musi być ktoś, kto czeka na tą osobę i ta osoba musi wrócić do kogoś. Ponieważ też spotykamy się z tym, że osoby bezdomne będące w różnego rodzaju placówkach dobrze funkcjonują, póki są w tej placówce, ale boją się wyjść z bezdomności, z tej placówki, ponieważ trafią wtedy w samotność i życie może się pogorszyć, może być chociażby powrót do nałogu. Więc to jest problem skomplikowany, który nie zawsze jakby celem samym w sobie jest to, żeby zapewnić tej osobie lokal, bo może ta osoba jeszcze gorzej skończyć niż będąc w placówce z innymi osobami bezdomnymi. Patrząc na to, jakie osoby obecnie są bezdomne, to zwykle wszyscy myślą o tym, że są to alkoholicy, narkomani, ale jest różnie. Zdarzają się osoby, które miały wielkie majątki, własną działalność. Obecnie na przykład problemem jest hazard, który jest kategoryzowany jako nałóg i można stracić wszystko w parę dni, w parę miesięcy i stać się osobą bezdomną. Do tego dojdzie jeszcze jakaś choroba. Są osoby, które po wielu latach pracy za granicą wracają do kraju też z niczym, z powodu jakiejś choroby. Mieliśmy na przykład przypadek pana, który wrócił ze Stanów, gdzie zapadł na jakąś chorobę, która nie występuje u nas w tej cieplejszej części Stanów Zjednoczonych. Stracił wszystko, ubezpieczenie, pieniądze z ubezpieczenia, które tam legalnie uzyskał zdrowotnego, się skończyły i wrócił jako bezdomny. Inne osoby też wracają z zagranicy z różnymi problemami zdrowotnymi. Czasami zdarza się tak, że gmina, w której mieszkają, zwłaszcza jeśli jest to osoba z małej miejscowości, to czasami wszyscy są przeświadczeni też, że ktoś może być za granicą, a się zdarza, że jest to osoba, która jest bezdomna i wcale za granicę nawet nie trafiła, a ma problemy, ale wstydzi się w ogóle wrócić do swoich, bo tak, a nie inaczej skończyła. Więc różnych powodów jest dużo. Też może jeszcze dodając, niestety pojawia się sporo osób młodych, które które są zwłaszcza po różnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, po domach dziecka i mają trudności w znalezieniu się w dorosłym życiu, nie mają rodziny, która by je wspierała i też lądują, można powiedzieć, w placówkach dla osób bezdomnych.
Także diagnoza jest no tutaj bardzo rozległa, prawda, bo tutaj dalece jesteśmy od jakiegoś kategoryzowania, prawda. Tutaj są bardzo różne perypetie, bardzo różne historie ludzkie i do każdej osoby trzeba bardzo indywidualnie podchodzić, niezmiernie indywidualnie i też bardzo delikatnie. Moi drodzy, trwają rozmowy niedokończone na antenie telewizji Trwam oraz Radia Maria. Dzisiejszy temat, który podejmujemy, to pomoc państwowa i samorządowa dla osób i rodzin. I zapraszamy widzów telewizji Trwam oraz słuchaczy Radia Maria do współtworzenia tego czasu, dzisiejszych rozmów. Numery kontaktowe do naszego studia, przypomnijmy, z Polski Północnej 56 657 0011, z Polski Południowej 56 657 0012. Spoza granic naszej ojczyzny numery kontaktowe 48 56 657 0013 lub 48 56 657 0014 oraz numery w naszej rodzinie 536 600 lub 536 600 400. Pomoc państwowa i samorządowa dla osób i rodzin. Panie Adamie, podjęliśmy ten temat osób bezdomnych, zwłaszcza też osób, które są pod wpływem alkoholu. I tutaj też może powiedzmy parę słów, jak wobec takich osób zachować się, kiedy przechodzimy, kiedy widzimy, kiedy czujemy, że jest alkohol, teraz temperatury spadły, widzimy, że ta osoba jest niezabezpieczona w jakikolwiek sposób przed chociażby mrozem. Jak tutaj reagować?
Po pierwsze, przechodząc gdzieś ulicą, kiedy widzimy chociażby na przystanku albo nawet na chodniku osobę, która leży czy gdzieś tam obok, nie można z góry zakładać, że jest to osoba bezdomna, menel, który się upił i śpi, nawet jeśli jest ciepło, ponieważ są różne choroby, różne sytuacje, gdzie może to być no, chociażby jakaś neurologiczna kwestia, gdzie ktoś zachowuje, chociażby z błędnikiem. Są różnego rodzaju defekty czy choroby, które wpływają na błędnik i osoba, która ma problem z błędnikiem, zachowuje się jak pijana, ponieważ ma trudności z poruszaniem się i z łapaniem równowagi chociażby. Jeśli ktoś upadnie, no to normalnie ludzkim odruchem można próbować pomóc jej wstać. Jeśli widzimy, że ma jakieś rany czy odniosła obrażenia albo leży już i nie daje znaków życia, no to trzeba wezwać służby porządkowe, wezwać karetkę, zadzwonić na 112 i nie trzeba się tego bać, bo jeśli lepiej, no nie jest to żadne ryzyko, jeśli przyjedzie karetka i nawet stwierdzi, że ta osoba, nie wiem, zasnęła, bo jest pijana, to też nie ma tutaj konsekwencji dla tej osoby, która wezwała pomoc, a lepiej to zrobić niż skazać takiego człowieka na śmierć, bo nawet w odpowiedni sposób, jak się ułoży czy leży w określony sposób, może po prostu się udusić, stracić przytomność, udusić się. W przypadku osób, może jeszcze dodając, pijanych na ulicy, czy może od których czuć alkohol, które próbują od nas wyciągnąć jakieś pieniądze, żebrzą po prostu, warto popatrzeć na to z trochę innej strony niż samo no, danie czegoś na odczepnego. Czasami owszem, takie żebranie wręcz wygląda na wymuszanie i też no, ja jestem na tyle duży, że mogę spokojnie powiedzieć nie i tyle i sobie pójść i nie dać komuś pieniędzy. Natomiast no, jeśli widzimy, że ktoś prosi kogoś o pomoc, zwłaszcza finansową, nawet zastępuje drogę jakimś młodzieży czy komuś samemu, jakiejś starszej osobie i robi to w sposób nachalny i wymuszający, to wtedy też trzeba dzwonić po służby porządkowe, bo taka osoba, nigdy nie wiadomo, może być pod wpływem już alkoholu, pod wpływem narkotyków, może zrobić komuś krzywdę. W kwestii pomagania dla osób, które żebrzą, proszą o pomoc czy pod kościołem, czy przy hipermarketach, czy gdziekolwiek, trzeba zrobić pewien mały krok, zapoznać się z tym, co miasto ma dla takich osób. w większych gminach, gdzie są skupiska osób bezdomnych. Z ustawowego obowiązku wynika, że gmina musi zapewnić schronienie, posiłek dla takiej osoby, ubranie też. I to jest zapewnione, bo wynika z obowiązku i gminy to realizują. Można zajrzeć na strony chociażby MOPR-u w Białymstoku czy innych ośrodków pomocy społecznej, dowiedzieć się, gdzie taka osoba powinna się zgłaszać i nawet z taką osobą, która próbuje coś wyciągnąć, porozmawiać. Czasami po reakcji zobaczymy, czy ta osoba faktycznie czegoś potrzebuje, czy po prostu zbiera na swoje zachcianki, bo po prostu negatywnie zareaguje. Trzeba też uważać, żeby z agresją się nie spotkać, ale to no, trzeba to wyczuć jakoś.
Ale niezmiernie istotnym jest i ważnym to, aby faktycznie nie było w nas pewnego rodzaju takiej obojętności, a leży, niech leży, ktoś inny się nim zajmie, no nie. Aby takiej znieczulicy w nas nie było, warto zawsze do każdego człowieka podejść, zaciekawić się, co się tam dzieje, prawda? W jakikolwiek sposób zareagować. Jeśli jest potrzeba, powiadomić odpowiednie służby, jeśli nie, to też wesprzeć w jakiś sposób.
Jeśli mogę jeszcze dodać, warto też spojrzeć od innej strony troszkę z kwestii bezpieczeństwa ogólnego, społecznego, w przypadku, kiedy dajemy komuś pieniądze. Ponieważ jeśli widać, że może to być narkoman, może to być osoba, która wyda pieniądze na alkohol, to pomyślmy też o tym, że jeśli damy na odczepnego te parę złotych, to może te parę złotych właśnie być ostatnim groszem, który tej osobie umożliwi kupienie alkoholu, zdobycie narkotyków. I ta osoba może za godzinę wpaść pod samochód, wtoczyć się dosłownie na ulicę, może kogoś zaatakować pod wpływem narkotyków, może kogoś zabić nawet. Więc to jest też kwestia sposobu pomagania tym osobom, to jest myślenie w przyszłość, że mojej córce, mojemu synowi, mojej mamie gdzieś na ulicy może coś się stać przez to, że tej osobie umożliwiłem dotarcie do narkotyków albo alkoholu.
Jeszcze podejmiemy za chwileczkę temat, co to znaczy pomagać odpowiedzialnie, bo tutaj nasuwa się takie pytanie, ale przed tym też oddajmy głos widzom telewizji Trwam oraz słuchaczom Radia Maria. Bardzo proszę. Halo, halo.
Halo.
Prosimy bardzo, kto jest z nami?
Halo.
Prosimy bardzo.
Dzień dobry, ja mam pytanie do pani Sławy Sławickiej.
Dzień dobry pani, a możemy poznać pani imię?
Proszę pana, moje imię Barbara.
Prosimy pani Barbara.
Mieszkam w Białymstoku i zostałam skrzywdzona bardzo przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, a ich pomoc to jest, proszę pana, bajka. 13 lat nad moją rodziną się znęcano, proszę pana. Niech pani Sławicka oficjalnie przed telewizją odpowie, do jakiego stanu doprowadzono rodzinę. Proszę pani Sławicka, niech pani powie.
Pani Barbaro, ale... To nie jest też czas na pewnego rodzaju wyrzuty. Też trudno nam tutaj się ustosunkować absolutnie do tego, co pani mówi. Tym bardziej, że to w emocjach. Dlatego też bardzo prosimy o pewnego rodzaju spokój, o pewnego rodzaju też opanowanie, bo to zdecydowanie byłoby nam łatwiej jakoś ustosunkować się do też pewnego rodzaju bólu, który pani wyartykułowała tutaj na antenie telewizji Trwam i Radia Maria. Ale no, w takim wypadku trudno nam tutaj...
Jeśli mogę jednak cośkolwiek pani Barbarze przekazać, to, że bardzo serdecznie zapraszamy panią Barbarę do nas, bo na pewno na antenie ja nawet nie znam pani, nie przypominam sobie tutaj pani, my mamy kilkanaście tysięcy osób, którym pomagamy, ale proszę bardzo, w czwartek będę w pracy i zapraszam panią, porozmawiamy o tym. Być może jest coś, w czym powinniśmy bardziej panią zauważyć, a być może nie przyjęła pani oferty o pomocy tej, którą my proponujemy, która według naszej wiedzy, naszego doświadczenia jest pani niezbędna. Często tak jest, że jest osoba potrzebująca pomocy. My proponujemy jakąś formę, bo, że tak powiem, są procedury, są zasady i też posiadamy odpowiednie środki i też posiadamy... Coś takiego, co się nazywa, że czujemy człowieka, prawda? Podchodzimy do niego z wielką wrażliwością. A czasami taka osoba mówi nam po prostu dziękuję, a ja chcę pieniądze i koniec. A tu jest, może być potrzeba na przykład skierowania na leczenie, na jakąś terapię. Ludzie sobie nie radzą w różnych sytuacjach, załamują się, przechodzą kryzysy. I my chcemy pomagać bardzo szeroko. Nie tylko, że potrzebujemy pomocy i to często jest tak właśnie, że no, ludziom jest potrzebny pieniądz, bo to jest podstawa, z tego żyjemy. Ale oprócz tego pieniądza należy człowiekowi również w inny sposób pomóc. I my tak chcemy podejść do każdego, do każdej osoby w sposób bardzo indywidualny, bardzo troskliwy, z wykorzystaniem naszej wiedzy, naszego doświadczenia, ale i również tego uczucia, tej życzliwości, którą mamy zawsze dla naszych podopiecznych, osób potrzebujących naszej pomocy. Także panią Barbarę zapraszam, nie pamiętam sytuacji, ale na pewno zechcemy pomóc.
Czyli pani Barbara kiedy może przyjść?
Już w czwartek będę w pracy.
Czwartek w godzinach?
8:00, 9:00, proszę bardzo.
Od godziny 8:00 do... Które jest
15:30 co najmniej. No, ale...
Także pani Barbaro, jeśli pani jest z nami, to serdecznie zapraszamy, prawda, w imieniu pani dyrektora, aby tę sprawę rozwiązać, aby porozmawiać, aby nastąpił pokój również w pani sercu, w pani rodzinie, czego też niezmiernie życzymy dla pani, pani Barbaro. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Dobry wieczór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Małgorzata. Dzwonię z województwa zachodniopomorskiego. I miałabym pytanie, witam też księdza prowadzącego oraz gości. Miałabym pytanie dotyczące takiej instytucji asystent rodzinny. Czy grono szanownych gości odpowiedziałoby mi na to pytanie, jak funkcjonuje właśnie w tej pomocy społecznej na terenie gminy czy też miasta asystent rodziny. Dziękuję bardzo. To jest moje pytanie. Przechodzę na odbiór.
Dziękujemy również pani Małgorzato. Pozdrawiamy.
Zadaniem asystenta rodziny jest pomoc rodzinom, które przeżywają trudności. Głównie chodzi o to, żeby zapobiec, aby dzieci nie trafiły do pieczy zastępczej, tylko pracować tak z rodziną, to tam, gdzie jest właśnie problem wychowawczo-opiekuńczy w stosunku do dzieci, tam, gdzie rodzice nie potrafią w sposób taki doskonały sprawować swoich funkcji. Wówczas pracownik socjalny wnioskuje o przyznanie, że tak powiem, asystenta rodziny. I ten asystent rodziny ma bardzo częsty kontakt z rodziną. Chodzi tak, jak jest potrzeba, zagląda, chodzi również odwiedzać za te rodziny po pracy, po godzinach służbowych, więc tutaj taka szeroka pomoc asystenta rodziny. Chodzi o to, żeby dzieci utrzymać w rodzinie, żeby dzieci pozostały jak najdłużej w tym miejscu, gdzie powinny być, a rodzice też, żeby sprawowali nad dziećmi właściwą pieczę. I to jest takie główne zadanie asystenta rodziny. My zatrudniamy kilkunastu asystentów, również organizacje pozarządowe realizują takie zadanie. W Białymstoku jest Stowarzyszenie Droga, jest bardzo dobrze znane, myślę, że nawet w całej Polsce, gdzie też zatrudniani są asystenci rodziny wspólnie z nami, z Ośrodkiem Pomocy Rodzinie. Tutaj no, sprawujemy pieczę, że tak powiem, nad tymi rodzinami, które przeżywają duże trudności. Tu często współpracujemy z kuratorami sądowymi. Chodzi generalnie o to, żeby zostało dziecko w rodzinie, żeby jak najmniej trafiało do pieczy, do placówek czy do rodzin zastępczych, żeby było w swoim domu ze swoimi rodzicami. Uczymy rodziców odpowiedzialności, miłości do dziecka i w jaki sposób pełnić funkcję rodziców. Także tak to wygląda.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam bardzo serdecznie ojca prowadzącego i gości w studio. Przysłuchuję się tej, ja dzwonię, Danuta mówi z maleńkiej miejscowości na Podkarpaciu.
Witamy pani Danuto.
Przysłuchuję się bardzo. Ja również witam bardzo serdecznie. Przysłuchuję się tej audycji i przyznam szczerze, mam bardzo mieszane uczucia, ale bardzo. Ja jestem na stałe na drugiej grupie, moja mama jest na pierwszej grupie, jest leżąca. W tamtym roku zwróciłam się do kierownictwa naszej opieki społecznej, żeby przydzielić nam panią, która będzie mi troszeczkę pomagała, bo mama ma stomię, jest leżąca. Kto ma stomię, wie, co to znaczy. Niestety, do dzisiejszego dnia nie mam żadnego odzewu, a ponieważ mam problem z poruszaniem się, poruszam się w dwóch kulach, nie poszłam tak indywidualnie do opieki społecznej, tylko dzwoniłam. Gdy zwróciłam się o pomoc w zakupie wózka elektrycznego, ponieważ do ośrodka zdrowia mam 12 kilometrów, żeby PFRON pomógł mi zakupić, nie całkowicie, tylko żeby mi pomogli, żeby mi dołożyli. Proszę sobie wyobrazić, że pani w PFRON-ie powiedziała mi tak. Proszę panią, wózki są przydzielane tylko dla osób, które nie mają rąk i nóg. Ja po prostu za nie mówiłam. To znaczy, że chory, jeszcze najlepiej by było, żeby nie miał głowy. Ja jestem do dzisiejszego dnia, uskładałam sobie pieniędzy, mąż mi dopomógł, kupiłam sobie skuter elektryczny dla niepełnosprawnych. W tamtym roku była taka sytuacja, że kobiecie, która pochowała córkę, wpadła w straszną depresję, odebrano jej pielęgniarkę środowiskową i mimo, że pani doktor ją bardzo zapewniała, że pielęgniarka będzie do niej przychodzić, bo też ta pani miała stomię. Niestety ta pani tak się załamała wewnętrznie, że popełniła samobójstwo. Ja jak się dowiedziałam, to po prostu ja nie mogłam z miesiąc czasu dojść do siebie. I moim zdaniem jest takie moje odczucie, że nie powinna na stanowisku kierownika opieki społecznej być długo jedna osoba, ponieważ zakładają się kliki. To nie jest moje odosobnione takie złe odczucie. Jest tak zwane kumoterstwo i naprawdę ci, którzy potrzebują pomocy, tej pomocy nie dostają. Takie jest moje wewnętrzne odczucie. Dla mnie to jest strasznie bolesne, bo jak moja mama od 7 lat leży i ja poruszam się o 2 kulach i nikogo, nigdy z opieki społecznej, nikt nie przyszedł, żeby z własnej inicjatywy, wiedzą jaka jest sytuacja, żeby ktoś nas porozmawiał z nami, zapytał się, jak się czujemy, co słychać, nigdy. Nigdy nie ma czegoś takiego. Może jest w dużych miastach, ale nie w małych miejscowościach. I bardzo bym prosiła o odpowiedź, jaka jest możliwość, bo oczywiście są tylko suche paragrafy. Od to nie liczy się to, że człowiek jest chory, że nie może, tylko tak, a wy macie gospodarkę, więc macie dochód no kosmiczny. A to jest nieprawda. I bierze się tylko suchy paragraf i wylicza się paragrafy i przekracza dochodowość, więc nic wam się nie należy. Owszem, my mamy pielęgniarkę do mamy, która przyjedzie, oklepie, zrobi to, co trzeba. Ale ja jest taki czas, że ja nie mogę mamy przewinąć, nie mogę jej przebrać. Bardzo by się przydało, żeby ktoś był godzinę rano, godzinę po południu. A są osoby bezrobotne, które by chętnie przyszły. Ale nas nie stać jest na to, żeby nająć taką opiekę. Przepraszam za zdenerwowanie. Gorąco dziękuję za tę audycję i przede wszystkim Radiu Maryja i Telewizji Trwam. Gorąco, z całego serca dziękuję za to, że jesteście, bo my chorzy jesteśmy często zostawieni sami sobie. Sami sobie i tylko Telewizja Trwam, Radio Maryja pomaga nam dźwigać ten codzienny ciężki krzyż. Ja nie narzekam, bo jestem blisko Pana Boga i to mi bardzo pomaga, ale są ludzie bardzo zagubieni, którzy nie mogą sobie dać rady. Naprawdę jest w małych miejscowościach jest naprawdę tragicznie. Nie źle, ale tragicznie. Serdecznie pozdrawiam. Szczęść Boże. Jeszcze raz za wszystko dziękuję Radio Maryja i Telewizji Trwam i Wam, kochani ojcowie, za ten wielki cud. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, Pani Danu. To my dziękujemy, że możemy gościć się w Pani domu. I faktycznie Pani powiedziała takie słowa, że oniemiała, prawda? W pewnym momencie no, też żeśmy tutaj oniemieli, gdy Pani artykułowała tę sytuację z Pani życia. Wiemy, że tutaj nasi goście nie są odpowiedzialni za całą sytuację, prawda, w Polsce. Są odpowiedzialni za konkretne miejsce. To też nie mogą tutaj wypowiadać się w całości. Ale tak jak tutaj pomóc ewentualnie, chociażby Pani Danucie, o tych suchych paragrafach też tutaj Pani wspomniała, prawda?
No właśnie, warto odnieść się do tego bardzo trudnego telefonu i rozumiemy Pani żal, Pani rozgoryczenie, bo jest Pani bardzo trudno, jest chora. I jeszcze mama i wszystko dookoła. Natomiast myślę, że warto też rozmawiać z organizacjami pozarządowymi. Myślę, że też tak tutaj wybrzmiewa już to, że pracownik socjalny jest taką pierwszą osobą, która zbiera też na sobie wszystko. Żale, wszystkie żale osób potrzebujących pomocy, bo to pracownik socjalny jakby pierwszy odmawia tej pomocy, kiedy nie może jej udzielić, bo po pierwsze, że są procedury, po drugie, że są jakieś zawsze brakujące pieniądze. No i jeszcze inne zasady. Natomiast myślę, że nie ma złośliwości wśród pracowników socjalnych. Jestem przekonana, że ofiarowują swoje serce i darzą ogromną życzliwością osoby potrzebujące pomocy. Natomiast no, taka jakaś mała gmina, gdzie ona może być rozległa w kilometrach, to bardzo trudno jest dotrzeć opiekunce z rana na przykład na godzinę i później po południu jeszcze przyjechać, bo pół dnia to będzie jeżdżenie po terenie. Jak nie ma samochodu, autobusami czy rowerami gdzieś tam musi się poruszać, innymi środkami lokomocji, to proszę sobie wyobrazić, jak jest to bardzo trudne zadanie, jaki to jest w ogóle jest wielki problem. Pomoc społeczna jak jest dużym problemem, jak jest też dużo w pomocy społecznej jeszcze do zrobienia. Jakie rozwiązania należałoby stworzyć, żeby właśnie dotrzeć do tych osób, które mieszkają gdzieś tam daleko w górach, na koloniach, gdzie trudno dojść i trudno dojechać. Oczywiście, że w miastach jest łatwiej, bo jest łatwiej, większe są skupiska ludzi, łatwiej się poruszać, przemieszczać, ale też oczywiście, że jest dużo do zrobienia i też na pewno mogą być osoby niezadowolone. My Państwa rozumiemy, ale też proszę zrozumieć naszych pracowników, którzy robią wszystko i też mają swoje problemy, o których nie mogą nawet mówić i myśleć w czasie pracy. Natomiast spotykają się nieraz z takim też nieraz i niesłuszną oceną, niesłuszną krytyką, też nieżyczliwością. Nasi pracownicy chodzą na wywiady środowiskowe do różnych rodzin, do różnych miejsc. Ludzie żyją różnie. Są osoby, które zaniedbują swój dom, zaniedbują swoje pomieszczenia. Czy chodzi pies po podwórku i zdarzało się, że pogryzł pracownika i na długotrwałym zwolnieniu pracownik socjalny był. Czy też już nie będę mówić o takich drastycznych chwilach, kiedy trafił do domu i było tam tak, że nie mógł się poruszyć, nie mógł wyjść, musi pilnować, żeby jakieś insekty nie wchodziły. My jesteśmy też od tego, żeby pomagać takim osobom i pomagamy i staramy się właśnie uczyć ich życia, ale nie każdemu można nakazać, żeby w domu było czysto. To jest też mój wybór. Każdy wybiera swój styl życia, każdy chce żyć w jakichś odpowiednich warunkach i komuś jest tak dobrze. No i ten pracownik socjalny tak naprawdę dorosłej osobie też nie może tutaj nakazać. Także ja proszę też o zrozumienie dla tych, którzy naprawdę do Państwa chodzą i starają się Wam pomagać i robią to na tyle, na ile jest to tylko możliwe. Ale są właśnie te różne problemy, trudności, jak procedury, jak teren, jak jakieś inne utrudnienia.
Tu też Pani Danuta wspomniała między innymi o tym, że zgłaszała pewnego rodzaju sytuację, która ma miejsce w jej domu, w jej rodzinie. I to się według Pani Danuty nie spotkało, prawda, z odzewem.
Ale są też organizacje właśnie pozarządowe. Jeżeli Pani Danuta jest niezadowolona z pracy pracowników socjalnych, oczywiście zawsze na nas można złożyć gdzieś skargę, prawda? Jest burmistrz, prezydent, są radni. Także no, można to zgłosić gdzieś do swoich, w swoich władzach. Natomiast można też starać się swój problem jakoś tak rozwiązać, gdzie wszędzie działają organizacje pozarządowe. Szczególnie organizacje kościołów, różnych kościołów, najbardziej, może najwięcej kościoła katolickiego, jako że jest to najbardziej liczna wspólnota religijna i tutaj najwięcej Caritas jest. I myślę, że ktoś, że tak powiem, poruszy tą sprawę, bo pani nie jest w stanie dotrzeć do tego powiatowego centrum pomocy czy do ośrodka, jeżeli nie może opuścić, jest w takim stanie, że nie może wyjść z domu. Natomiast telefonicznie myślę, że czy ksiądz w parafii, już nie mówię o szkole, bo akurat tam to dotyczy problem bardziej dzieci, ale trzeba też stukać i swój problem starać się jednak rozwiązywać i mówić o tym. Nie wstydzić się, to jest normalne, że komuś się żyje dzisiaj lepiej, jutro trudniej.
I żeby zgłosić, nie trzeba jechać osobiście. Można
na pewno
zgłosić,
nie. Wystarczy telefonicznie zadzwonić oczywiście i pracownik socjalny też na pewno dotrze.
Znaczy też uzyskanie informacji telefonicznej, gdzie ktoś z kimś rozmawia i tylko się czegoś dowiaduje, to nie jest jednoznaczne ze złożeniem jakiegoś wniosku. Więc też trzeba pamiętać o tym, żeby wyartykułować to, że się tej pomocy potrzebuje, że nie da się dojechać, że ktoś powinien przyjechać po to. Obecnie nawet zdobycie dowodu osobistego może być przez przyjechanie urzędnika z Urzędu Miejskiego czy Urzędu Gminy do osoby, która nie może z tego domu wyjść. Też komisja orzekająca o stopniu niepełnosprawności to może się też odbyć w taki sposób, żeby ta osoba, jeśli nie może dojechać, to po prostu nie dojedzie. Też nie warto, wiem, że to jest emocjonalnie trudne, ale nie warto rezygnować za pierwszym razem. Czasami można trafić na... Wszyscy jesteśmy ludźmi, więc może się zdarzyć, że pracownik akurat w danym momencie jest, ma obowiązki parę osób, które naraz dzwonimy, a ten pracownik akurat obsługuje kogoś. Coś tam robi, ma jakąś sytuację, która jest też pilna. Nie wiemy tego, bo dzwonimy i tego nie widzimy. Można zadzwonić kolejnego dnia, można trafić też na innego pracownika socjalnego. Też można próbować, w jednym roku się nie uda, można próbować w kolejnym. Jest budżet w gminach, jest określany, właściwie wszędzie jest określany na każdy rok i też w instytucjach, które pomagają, w PFRON i inne, gdzie w danym roku może być pula, która jest niewielka albo może być wyczerpana szybko. W kolejnym roku ta pula może być szersza, wynikająca z tego, że zgłoszone zostały braki z poprzedniego roku. Może ten budżet być większy, więc jak się w jednym roku nie udało, można próbować w kolejnych latach.
Pomoc państwowa i samorządowa dla osób i rodzin to temat, który podejmujemy podczas naszych dzisiejszych rozmów niedokończonych. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo.
Prosimy bardzo.
Ja mam takie pytanie tutaj, bo chodzi mi o siostrę.
A możemy poznać imię pani?
Maria.
Pani Mario, prosimy.
I tutaj jest taki problem, bo chodzi mi głównie o pampersy. Teraz jest problem właśnie, żeby odpisywać od podatku, a jednocześnie jest bardzo mały limit pampersów na miesiąc. Jest tylko, przysługuje 60 sztuk. To wypada dwa pampersy na dobę. Są osoby, które nie wystarcza. Ja dla siostry potrzebuję co najmniej 4, 5, 6 nieraz, jak się więcej oddaje moczu. Także, a kwota opłat za pampersy miesięcznie wynosi około 300, ponad 300 zł. Same od pampersy pomijając soreki. I właśnie teraz jest problem taki, żeby można było więcej było te pampersy refundowane, bo żeby co najmniej te 60, 90 zł, jak było kiedyś, teraz jest zmniejszone do 60. No i żeby można było coś zrobić, żeby można było od podatków odpisywać. To są bardzo duże sumy. Ja wiem, że nie tylko ja jestem w takiej sytuacji trudnej, tylko jest wiele osób. I właśnie co w tym wypadku zrobić?
Pani Mariu, dziękujemy również za ten podjęty temat. Prosimy.
No to są niestety przepisy, które wydawane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, czy ustawowe przepisy. Także my na to niestety nie mamy wpływu. Realizujemy to zadanie, tak, przyznajemy pomoc, ale w granicach, widełkach określonych przez przepisy wyższego rzędu i środki, pieniądze na ten cel również otrzymujemy z PFRON-u. Także nic tu nie możemy tego zmienić, ale myślę, że pani minister w ministerstwie też oglądają te audycje i myślę, że jak będziemy o tym więcej mówić, to może coś się zmieni. My też o tym mówimy. Tych pieniędzy jest niestety zawsze trochę za mało. No.
Ale ja myślę, że warto dodać, że też jest takie świadczenie przewidziane jak zasiłek celowy, specjalny. Jeżeli ktoś znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji i pomimo tego, że środki, jakimi dysponuje, przekraczają kryterium dochodowe, to pomimo tego może ubiegać się o przyznanie takiego zasiłku celowego, specjalnego właśnie na zabezpieczenie ważnej dla niej potrzeby. I między innymi mogą to być pieniądze przeznaczone na dofinansowanie zakupu kolejnej partii pieluchomajtek, tak jak tu pani Maria wspomniała.
Tak, i tak jak pani kierownik też mówi, należy tutaj zauważyć, że to zadania w pomocy społecznej są podzielone na różne organy pomocy społecznej. Są powiatowe centra pomocy rodzinie i tu pani, jeśli mówimy o przyznawaniu pomocy tej właśnie, o której pani mówi, dofinansowaniu do pampersów z PFRON-u, to tu są właściwe powiatowe centra pomocy rodzinie i tam warto się o nie zgłaszać. Natomiast jeśli chcemy otrzymać zasiłek celowy na zakup dodatkowej puli tych pieluszek, to już trzeba się zgłosić do ośrodka pomocy społecznej, poprosić o taką pomoc i my na podstawie wywiadu środowiskowego i całej procedury musimy to niestety stosować. Trzeba też pamiętać, że my dysponujemy pieniędzmi publicznymi i każda złotówka musi przez nas być mocno obejrzana i gdzieś zakwalifikowana, gdzieś zapisana, z którego paragrafu możemy wydać, ile możemy wydać, na jakiej podstawie i tak dalej. Ale tu można rzeczywiście, tak jak pani kierownik powiedziała, można się również wybrać do ośrodka pomocy społecznej, jeśli się w PFRON-ie tego nie otrzymało, zadań PFRON-u, to może ośrodek pomocy wesprzeć właśnie jakimś zasiłkiem celowym, czy nawet specjalnym celowym. Także jakieś możliwości są. Oczywiście ważne są też finanse, bo tu są zadania własne gminy, tu są powiatu i to wszystko się tak nam uzupełnia.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Halo.
Prosimy bardzo.
Ja do programu chciałam.
Bardzo nam miło. Prosimy. Już jest pani na antenie. Prosimy o podanie.
Halo.
Jak pani ma na imię?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja miałam króciutko takie pytanie.
A możemy poznać pani imię?
Władysława Wielkopolski.
Pani Władysławo, witamy panią i prosimy. Prosimy o wyciszenie. Nie wiem, czy pani ogląda nas w telewizji, czy słucha w radio, to prosimy o wyciszenie.
Już wyciszam.
I taka też prośba do wszystkich, którzy do nas dzwonią.
Tak, już wyciszyłam. I teraz chciałabym przedstawić sprawę bardzo króciutko. Właściwie nie wiem, jak to powiedzieć, jak państwo to ocenicie. Czy mogą dziadkowie być rodziną zastępczą, mogą wychowywać wnuki, czy koniecznie muszą być w rodzinach zastępczych? Bo jest taki przypadek, że czworo dzieci jest w rodzinach zastępczych, a dziadkowie mają dom i bardzo w porządku, ludzie nieuzależnieni ani nic i chcieliby te wnuki swoje wychowywać. Co zrobić? Bo z sędzią jest problem, która nie chce po prostu iść na rękę i nie wiem dlaczego. Gdzie się zwrócić? Czy państwo możecie powiedzieć, do kogo się zwrócić? To czekam na odpowiedź. Proszę serdecznie.
Pani Władysławo, pozdrawiamy panią serdecznie i również dziękujemy za podjęcie tego tematu.
Powierzenie dziecka w pieczy zastępczej odbywa się zawsze na podstawie orzeczenia sądu. I tutaj pani już wspomniała, że sąd tak orzekł, że dzieci są nie u dziadków, tylko gdzie indziej. Może być, to jest uznanie sądu oczywiście. Sąd współpracuje z ośrodkami pomocy, z powiatowymi centrami pomocy rodzinie. I tutaj nasze opinie są brane pod uwagę. Natomiast z jakiegoś powodu znalazły się te dzieci w obcej, tak zrozumiem, rodzinie, a nie u dziadków. No często dziadkowie są obciążeni tym, że tak bardzo kochają. Ta miłość jest tak, no tak popularnie mówiąc, może nieelegancko ślepa, że nie zauważa tego, co temu dziecku, nie ma tej dyscypliny na przykład, nie ma dystansu do tego. To już sąd we współpracy oczywiście zasięga opinii różnych organów i również ośrodków pomocy społecznej wydaje takie orzeczenie. Na pewno najlepszym miejscem dla dziecka jest własna rodzina, dobrym miejscem również właśnie są dziadkowie, no ale ale tutaj trudno się odnieść w tej indywidualnej sprawie, dlaczego tak jest.
Spójrzmy również na osoby niepełnosprawne, które niejednokrotnie także borykają się z tak wieloma przeszkodami w swoim życiu i z jakich propozycji one mogą skorzystać ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.
Jeżeli chodzi o osoby niepełnosprawne, mogą skorzystać ze świadczeń właśnie finansowanych z PFRON-u, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Te świadczenia mają na celu pomóc osobom niepełnosprawnym w takim funkcjonowaniu społecznym, tak, w kontaktach międzyludzkich, w zachowywaniu integracji z pozostałymi członkami społeczności. Między innymi może to być dofinansowanie na zlikwidowanie barier architektonicznych, barier komunikacyjnych poprzez dostarczenie, dofinansowanie zakupu sprzętu umożliwiającego porozumiewanie się, czy też nawet dofinansowanie opłacenia kursu języka migowego. Może to być przystosowanie na przykład łazienki do potrzeb osoby niepełnosprawnej, czy zbudowanie podjazdu, windy do tego, żeby osoba mogła się dostać do swojego mieszkania. Osoby niepełnosprawne, korzystając z tego funduszu, mogą także wyjechać na turnus rehabilitacyjny. Ale należy też zauważyć, że osoby te muszą legitymować się orzeczeniem o niepełnosprawności. Te, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, mogą udać się na ten turnus, ubiegać się o dofinansowanie turnusu rehabilitacyjnego wspólnie z opiekunem. I ten opiekun również otrzyma takie dofinansowanie, żeby mógł pojechać z osobą niepełnosprawną w stopniu znacznym oczywiście.
Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja co do tego przedostatniego telefonu, czy ostatniego tak telefonu, pani pytała o te dzieci, prawda, i rodzina zastępcza i dziadkowie, czy mogą wziąć te dzieci. Jeżeli sąd uznał inaczej, to przecież chyba jest odwołanie do innego sądu. I nie trzeba się tu poddawać, jeżeli dziadkowie są przekonani, że lepiej wychowają te dzieci i tak dalej. Także ja bym to jeszcze dodał do tego, nie wiem, czy mam rację, no ale przecież sąd jeden to nie jest już ostateczna chyba instancja, tylko chyba są jakieś możliwości odwołania, prawda? Nie wiem, ale tak dlaczego trzeba zawsze, jeżeli jesteśmy przekonani do prawdy, to trzeba się upominać. Trzeba się upominać i działać dalej, tak, aż prawda zwycięży. Dziękuję serdecznie i szczęść Boże. I niech żyje Białystok, goście z Białego Stoku. Bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich w Białym Stoku. Tylu dobrych ludzi, tak apostolsko nastawionych. I dziękujemy. My z pani kierownik czy dyrektor, nie wiem, już wiem, że my no w każdym razie już dawno, ileś lat już spotykamy się i dziękuję za to, że pani też jest z Radiem Maryja, też tak bardzo, prawda?
Bardzo dziękuję.
Wszystkich z Radia Maryja, panią prowadzących, te biura Radia Maryja, Święty Rok, pani Wandzia, pani Janeczka, Masia, która trochę nam choruje, pani Alicja, prawda?
Tak.
I jeszcze inni, pani Irena. Tam ostatnio opłatek był, ksiądz Leon. Serdecznie wszystkich pozdrawiamy. A u rocha księdza Tadeusza. My jesteśmy obaj Tadeusze. No.
Tak.
Szczęść Boże. Dziękuję serdecznie. Z Bogiem.
Cześć Boże, z Panem Bogiem.
Z Bogiem.
Mówił ojciec Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.
Tak, ja się tak właśnie jak mogę odnieść, to dziękujemy za te pozdrowienia dla Białegostoku i dla księdza Tadeusza Żdanuka, to jest opiekun akcji katolickiej, asystent akcji katolickiej, w której również jestem członkiem. I no rzeczywiście dziękujemy bardzo za te miłe słowa. Natomiast ojciec tak poruszył właśnie bardzo ważny temat. Czy nie, oczywiście można się odwołać. Zawsze można się odwołać do sądu wyższej instancji i od każdego orzeczenia sądu. Tutaj sąd ustanawia tą rodzinę zastępczą. Sąd decyduje głównie o tym. Oczywiście we współpracy ze środkami, z powiatowymi centrami w zasadzie pomocy rodzinie. W Białymstoku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zadania tego powiatowego centrum również pełni Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, jako że jesteśmy miastem na prawach powiatu. To tutaj szerzej zadań mamy znacznie więcej i powiatowe, i miasta, i gminy. Także tych zadań jest więcej. Natomiast cóż można radzić jeszcze rodzicom, rodzinom, kiedy właśnie w naszym mieście generalnie stawiamy na opiekę właśnie rodzinną. Przede wszystkim ustanawiamy rodziny zastępcze, gdzie rodzina jest tą rodziną zastępczą, jakaś rodzina, bo to niekoniecznie muszą być dziadkowie, aczkolwiek najczęściej są to dziadkowie. My mamy chyba około 250 rodzin zastępczych, natomiast większość z nich to są rodziny spokrewnione, czyli właśnie dziadkowie, babcie, często są to wujkowie, dziadkowie rodzinni, generalnie tutaj jest taka bardzo też skomplikowana procedura, rodziny muszą przejść przez szkolenie. Bardzo z dużą troską, w ogóle wszędzie w Polsce z dużą troską podchodzimy do rodzin zastępczych, bo to jest takie, no kształtujemy tam nowe pokolenia, kształtujemy nową młodzież, nowych dorosłych ludzi, którzy kiedyś wejdą w życie i będą na nas pracować. Taka jest niestety prawda. Także no, tutaj myślę, że w przypadku tej rodziny, która wcześniej dzwoniła, to pewnie wyczerpane zostały procedury, bo na pewno można się odwołać do sądu wyższej instancji. Sądy w Białymstoku, jest bardzo dobra współpraca z sądem rodzinnym. Ja naprawdę muszę to podkreślić, my dziękujemy, bo te orzeczenia często są, najczęściej są takie, jak my byśmy też pewnie wydali, gdybyśmy byli sędzią. Ściśle współpracujemy, nasze opinie są bardzo mocno brane pod uwagę. Także tutaj ukłony w kierunku sądu rodzinnego w Białymstoku. Natomiast no ja się tak pochwalę, że ja już 22 lata tutaj przyjeżdżam. Czasami właśnie do Radia Maria najpierw, później do telewizji trwam również. I to bardzo miłe są te spotkania z Państwem, szczególnie z osobami, które nas odbierają, bo my też uczymy się pracy od te telefony, które są czasami dla nas trudne. Państwo nas krytykujecie i macie do tego prawo, bo my nie wszystko robimy idealnie. Jest jeszcze zawsze dużo do zrobienia. I w tych audycjach również uczymy się, w tych szczególnie wtorkowych audycjach. Słuchamy ich i właśnie uczymy się tej naszej pracy. Wiemy, gdzie mamy dotrzeć, w jaki sposób. Także za te krytyczne uwagi też bardzo dziękujemy. One są nam bardzo potrzebne.
I czego życzyć dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w tych kontaktach, w relacjach z osobami, którym też i pomagacie, i służycie?
Żebyśmy jak najwięcej osób i rodzin usamodzielnili. Żeby to grono osób, które korzysta z pomocy społecznej, się zmniejszało. Żebyśmy zatrudniali mniej pracowników w związku z tym. Żeby ludzie po prostu sami sobie, przy naszej pomocy, oczywiście naszym wsparciu, ale potrafili zabezpieczyć godny byt, godne życie. Ale jeżeli nie jest to możliwe, to my zawsze oczekujemy i pracownik socjalny naprawdę ma dużo serca, dużo zrozumienia dla osoby potrzebującej. My mamy procedury, niestety, tak, prawo jest prawem, ale też mamy dużo serca i dużo życzliwości. Zawsze możecie Państwo na naszą też życzliwość liczyć.
Niech nie braknie sił, niech nie braknie dobrych ludzi, niech nie braknie też wszelkiego wsparcia w tym, aby to życzenie, które Pani wypowiedziała, spełniało się. Z każdym dniem, aby coraz więcej było osób samodzielnych, rodzin, które w sposób samodzielny troszczą się o swoją przyszłość. Niech tak się stanie.
Jeszcze ja też muszę dodać, że ja bardzo dziękuję wszystkim pracownikom socjalnym, pracownikom pomocy społecznej, nie tylko w Białymstoku, bo w swoim najbardziej, ale właśnie to jest naprawdę ogromna rzesza ludzi, która rozumie drugiego człowieka i za to im dziękujemy.
Dziękujemy, dokładnie. Dziękujemy również za dzisiejszy program. A są z nami pani Zdzisława Sawicka, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku, pani Joanna Wasilewicz, kierownik Zespołu Pracowników Socjalnych MOPR w Białymstoku oraz pan Adam Januszewski, kierownik Specjalistycznego Zespołu do Spraw Osób Bezdomnych MOPR w Białymstoku. Dziękujemy za dzisiejszą wizytę w telewizji Trwam i Radio Maria.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy również wszystkim widzom telewizji Trwam oraz słuchaczom Radia Maria za tę część naszego dzisiejszego spotkania. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica. Dziękuję.